Dziś będzie o niewielkim wycinku tożsamości, o jej płciowej części. Wybrałam ten element, bo często budzi niepotrzebne kontrowersje, co dzieciakom i młodzieży przysparza niepotrzebnego cierpienia psychicznego. Moją pierwszą gościnią jest Ewelina Negovetti, edukatorka w temacie transpłciowości, ilustratorka oraz adminka największej polskiej samopomocowej grupy dla rodziców dzieci transpłciowych. Ta grupa liczy już ponad 1500 osób. Laureatka totalnie zasłużonych wyróżnień za swoją pracę społeczną, którą Ewelina czuje całym sercem. W duchu Nic o nas bez nas, drugim moim gościem jest Maciek. Maciek jest ponad 30 lat po tranzycji, jest zapalonym biegaczem, jest żonaty i jest miłośnikiem kotów i gór. Maciek wspiera społeczność trans i pięknie opowiada o swoim życiu. Bardzo wierzę, że po tym odcinku będziecie bogatsi o wiedzę, którą i ja w jego czasie zdobyłam i zechcecie sięgnąć po tej wiedzy więcej. Transpłciowy czy transseksualny?
Transpłciowy, chociaż jeśli spotykamy w starych książkach słowo transseksualny, to jest to okej, okay. Tak w starych książkach było.
A ty, Maciek, te stare książki chcesz czytać, czy nie?
No ja, że tak powiem, moją drogę do prawdy i do wyzwolenia zawdzięczam starym książkom, które odkryłem kiedyś tam dawno temu i w których jeszcze funkcjonowała nazwa transseksualny. Bardzo długo też myślałem, że jestem transseksualistą, potem się okazało i bardzo słusznie, że ta nazwa została zmieniona na transpłciowy, bo seksualny tak naprawdę sugeruje popęd płciowy, a transpłciowy, czy płciowy jako taki, sugeruje orientację. Tożsamość płciową, nie orientację, tylko tożsamość płciową. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, że w przypadku osób takich jak my nie chodzi o orientację płciową, tylko tożsamość. Stąd nie seksualny, tylko płciowy.
Jak edukujesz, Ewelina, czy to nie jest jedno z najtrudniejszych zagadnień do pojęcia dla osób, które są świeże w temacie?
Temat transpłciowości w ogóle.
Versus transseksual, czy generalnie tożsamość versus
orientacja
na przykład, tak? Już nie mówię w ogóle, nie dokładam do tego ekspresji i różnych innych elementów, chociaż one też są bardzo istotne.
Czasem potem się okazuje, że ta ekspresja, to wbrew pozorom, jest jeszcze ważniejsza niż tożsamość płciowa, bo jak się okazuje, że mamy w domu syna, transpłciowego syna, który maluje paznokcie, to jakby urasta do rangi takiego problemu, że ta tożsamość płciowa dziecka to już par sześć, ale te pomalowane paznokcie to widać na zewnątrz, nie? To wtedy jest problem. Natomiast tak naprawdę z racji tego, że rodzice, z którymi ja współpracuję, czy osoby dorosłe, które chcą się dowiedzieć więcej na temat transpłciowości, nie miały edukacji w tym zakresie, to dla mnie jest naturalne, że one mylą wszystkie słowa. I to jest okej. Okay. Jak ktoś chce się dowiedzieć i chce zrozumieć, to te słowa wtedy nie są takie strasznie ważne. Ważna jest intencja i chęć zrozumienia, poznania i spojrzenia na człowieka jako na człowieka, a nie na jako transpłciowego człowieka.
Teraz o języku jeszcze mówiąc, to ja będę mówić po prostu dzisiaj, będę was pytać o różne rzeczy w różnych formach. I jeżeli cokolwiek z tego będzie budziło waszą chęć korekty edukowania mnie, to proszę, żebyście to robili, bo wierzę, że to też się przyda naszym słuchaczkom i słuchaczom. Chciałabym was zapytać, co was przyprowadziło osobiście, jakie są wasze historie, że znaleźliście się w gronie osób, które transpłciowością się chciały albo musiały zainteresować. Co to było u ciebie, Ewelina?
No ja jestem takim klasycznym przypadkiem aktywisty, edukatorki, bo mój syn, dzisiaj już 18-letni, w wieku lat 14 przyszedł i powiedział, jestem chłopakiem. Więc zrobił coming out jako transpłciowy chłopak 4 lata temu. No i właściwie jakby ja się zabrałam do roboty, no mówiąc wprost. Jestem tym typem rodzica czy osoby w ogóle, która pewnie nigdy w życiu by się, mówiąc wprost, nie zainteresowała tematem, gdyby nie moja własna historia. No i oczywiście też jestem typem osoby, która przed coming outem mojego syna była pewna, że w ogóle coś wie, znaczy, że w ogóle wie o transpłciowości. Działałam tam w networkingowej takiej grupie w mojej korporacji LGBT-owej i w ogóle wielce tam byłam taka aktywna. Coming out mojego syna mi pokazał, że o transpłciowości nie mam zielonego pojęcia. No więc się wzięłam za edukację.
Siebie i innych. A u ciebie, Maciej, jak to było? Skąd się wziąłeś ty w tym świecie?
No właśnie, wziąłem się w tym świecie stąd, że jako bardzo młody człowiek poczułem, że ciało, w którym się urodziłem, nie jest jakby zbieżne z tym, co ja odczuwam, jaka jest moja tożsamość płciowa, że jestem chłopakiem, a to ciało niekoniecznie pasuje do tego chłopaka.
A to było ciało dziewczyny?
Tak. Chociaż bardzo nie chciałem, żeby tak o tym mówiono. Bardzo mnie to obrażało i bolało i na wszelkie możliwe sposoby tłumaczyłem, że ja jestem przecież chłopakiem do jasnej i tak dalej. No więc tak, no i z czasem, to były dosyć dawne dzieje, więc wiedza na temat transpłciowości, którą wtedy nazywano transseksualizmem, była bardzo taka ekskluzywna, to znaczy mało kto w ogóle wiedział, że coś takiego istnieje. Ja zacząłem szukać siebie, zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie, skąd się to we mnie wzięło, dlaczego ja się czuję chłopakiem, dlaczego ja jestem chłopakiem, bo ja byłem chłopakiem w swoim mniemaniu, a mam ciało takie, jakie mam i wszyscy się do mnie zwracają i upierają się, że ja mam żyć jak dziewczynka, a potem jak kobieta i robić wszystko to, co należy do kobiety, stereotypowo. No i z czasem udało mi się odkryć, że właśnie to, na co cierpię, czy raczej zmagam się, tak, z czym się zmagam, z czym żyję, nazywa się wtedy transseksualizmem, teraz transpłciowością. Przeszedłem tranzycję, przeszedłem leczenie hormonalne i chirurgiczne od bardzo, bardzo dawna, żyję już jako mężczyzna. I w tej chwili, jeżeli tylko mogę coś od siebie dorzucić do świata tych młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają odkrywać siebie, przed którymi jest ta strasznie ciężka i pogmatwana droga, to służę jakąś pomocą, jakimś wsparciem. To nie są jakieś wielkie gesty, ale zawsze mogę coś doradzić, pokazać, że po latach możemy być szczęśliwi, kiedy już się przejdzie przez ten proces, czy jak pewne kroki wyglądały w mojej osobistej historii. No i dla mnie to jest też wielkie i wspaniałe, że właśnie mogę czasem coś jakiemuś młodemu człowiekowi doradzić, powiedzieć, zasugerować. Może być jakimś takim wzorem, że też można, tak? Bo jednak będąc na początku tej drogi, bardzo często widzi się przed sobą przepaść, właściwie nie do pokonania. Wydaje się, że tych kroków jest tak ogromnie dużo, że najpierw trzeba rodzicom powiedzieć, potem trzeba znaleźć lekarza, znaleźć psychologa, przejść diagnostykę, potem są operacje, to wszystko jest strasznie drogie. Potem jest leczenie, nie wiadomo jakie leki wybrać, bo niektóre mają skutki uboczne. Czy te leki czegoś mi nie zrobią? Czy moja wątroba nie będzie cierpiała z tego powodu? Milion pytań ma młody człowiek, a ma, załóżmy, dopiero 18 lat. I jest z tym zupełnie sam. Czasami jest młodszy, czasami są też osoby znacznie starsze, bo niektórzy dochodzą do tego mając, powiedzmy, 30 lat. Tak? To, że ktoś, kto przeszedł całą tą drogę, jest właściwie po niej już, tak? Po zakończeniu tej drogi, czyli ktoś taki jak ja może coś powiedzieć takiej osobie, coś doradzić, to jest wielka i wspaniała sprawa.
Myślę, że niesiesz nadzieję.
Tak, mam nadzieję, że czasami mi się udaje.
Tak sobie wyobrażam, że to jest ogromny pokład nadziei.
Tak, ja to potwierdzam, bo no ja mam przyjemność Maćka znać już długo i też współpracując z rodzicami. No rodzice dopytują, kiedy Maciek przyjdzie na jakieś spotkanie, żeby porozmawiać z Maćkiem. No bo to jest ważne też dla rodziców, tak? To, co Maciek powiedziałeś o dzieciakach, które tam mają wizję, to jeszcze trzeba pomnożyć wizję rodzica, tak, często, która jest dwa razy większa, bo rodzic czasem
dwójki potem, rodziców czasami.
A czasami tak. Dwójki rodziców, którzy potrafią, jak to ja czasami tak opowiadam, że dziecko się wyautowało, jest dzień następny, zakłada skarpety, a rodzice już tu operacje, tu co, tu sąd i tak dalej, a to dziecko jest w ogóle w innym jeszcze miejscu, a rodzice mają tych pytań miliardy. To Maciek jest taką osobą, która, znaczy jest wiarygodną osobą, która może uspokoić też rodziców.
Tak, tak, tak. I jeszcze potem babcia dochodzi, brat i ciocia i cały ten świat się staje coraz większy, a jest tylko jeden mały, młody człowiek, który musi to wszystko udźwignąć. I potem przychodzi taki staruszek jak ja i mówi, stary, dasz radę, naprawdę. To się tylko wydaje takie straszne, krok po kroku, powoli. Najważniejsze jest też to, że takie osoby nie są same właśnie dzięki takim inicjatywom i grupom, jak ta, którą prowadzi Ewelina.
No właśnie, Ewelina, opowiedz troszkę.
To takie trochę na spontanie powstała grupa rodziców, to jest taka samopomocowa grupa rodzicielska na Facebooku, którą prowadzę od 4 lat. Na początku nas były 2 osoby, po tam 3 tygodniach mniej więcej już było 16. A dzisiaj jest 1560 osób na tej grupie i to są rodzice i bliscy. I ta grupa się rozrasta ogromnie. Właściwie to jest nasza baza wiedzy wszelakiej o lekarzach, diagnozach, szkołach przyjaznych i na temat w ogóle wiedzy, jaką możemy gdzieś tam ściągać ze świata. Więc to jest bezcenne takie źródło informacji, a też przy okazji potem się okazuje, że właściwie to 3 rodziny z dziećmi transpłciowymi mieszkają w jednym bloku, ci się znają z pracy, ci ze szkoły, to środowisko bardzo się tak... No się okazuje, że no nie ma nas tak
mało.
Mało świat. Tak, świat jest mały.
Tak, bo ma się takie wrażenie na początku drogi, ja to też miałem, że jestem sam jeden na świecie z tym problemem. Tak w moich czasach rzeczywiście tak było, że trudno było znaleźć kogoś takiego. Nie było grup wsparcia dla rodziców, nie było początkowo też żadnych grup wsparcia dla osób transpłciowych. I człowiek trochę tak jakby dryfował przez ocean tych pytań, które wokół niego narastały i nie wiedział do kogo, jak. Jak już znalazłem lekarza i mogłem zacząć tą drogę oficjalną, to wtedy dużo rzeczy się wyklarowało. Natomiast ja uważam, że młodzi ludzie, którzy zaczynają tą drogę i mają wsparcie takie jak tego typu grupy, jak grupa dla rodziców Eweliny czy różne inne grupy, rzeczywiście są w znacznie lepszej sytuacji, nie chcę mówić, że w znacznie lepszej, bo to nie jest dobra sytuacja jako taka, ale w znacznie lepszej jednak niż my, kiedy powiedzmy pod koniec lat 80. No nic nie było. Była samotność i pustka i takie motanie się, jak rodzicom powiedzieć. Rodzice też byli zupełnie sami z tym, tak? I nie wiedzieli, kogo mają zapytać, czy twoje dziecko ma podobnie, co ty z tym zrobiłeś, jak ty zareagowałeś, czy pozwoliłeś, czy specjalnie używałeś jednak tych innych końcówek, tak żeby to dziecko zdenerwować i żeby je jednak zmusić do jakiegoś pozostania w tej wersji, w której się urodziło.
A ty osobiście miałeś wsparcie swoich bliskich? Czy nie do końca?
No tak, ja właśnie tak. Ja byłem tym szczęściarzem wielkim, że rzeczywiście moi rodzice mnie wspierali. Dla taty to był troszeczkę większy problem, natomiast mama szybko zaczęła mnie wspierać. Wręcz jak już zmusiłem się do tego, żeby zrobić przed nimi coming out, a nosiłem się z tą myślą pół roku albo rok i się strasznie bałem, że ich reakcji, jaka to będzie reakcja. To potem jak mamie powiedziałem, mama mówi, dziecko, przecież ja wiem.
No właśnie, chciałam powiedzieć. Ja wiem. Mamy wiedzą, tak, nie?
Tak, no tak, i to tak. Już nie bywa. Nie? To jest taki trochę mit i jest jakaś część rodziców, niekoniecznie mam, ale rzeczywiście statystycznie więcej mam. Ja mam styczność raczej z mamami. To też wynika z tego, że co jest ważne, i to też nawet na tej grupie naszej rodzicielskiej, że to są rodzice w większości nastolatków, bo jeżeli ktoś jest osobą pełnoletnią, to już nie rodzic ogarnia sprawy, więc tego rodzica osoby pełnoletniej już często nie ma u nas na grupie, tylko to są rodzice nastolatków w jakiejś tam części. I wypadło mi teraz z głowy pytanie.
Był wątek Maćka mamy, która powiedziała, stary, przecież ja wszystko wiem.
Tak, i że mamy zawsze czują, ale niekoniecznie.
Ale to
tak
nie jest,
jest
prawda. No. I to też jest coś takiego, co rodzice siebie obwiniają czasem, że z jednej strony, jak ja mogłam nie zauważyć, a z drugiej strony, oczywiście, że mogłaś nie zauważyć, bo samo dziecko nie zauważyło przez długi okres czasu. No gdzieś ta tożsamość, również tożsamość płciowa się rodzi. To nie jest tak, że przecież się we wtorek wstaje. Tak. Więc jeżeli dziecko tego nie zauważało, no to rodzic też tego nie mógł zauważyć. I to jest takie coś, co rodzice sobie właśnie też potrafią wypominać. Czyli jak ja mogłam tego nie zauważyć? Mogłam nie zauważyć. Tak, tego można nie zauważyć. Wielu rzeczy nie zauważamy w życiu. Jak dzieci dorastają. No mnóstwa rzeczy.
A jest jeszcze trzecia sprawa, że wielu rodziców wypiera pewne rzeczy, bo rzeczywiście coś widzą, coś podejrzewają, coś im się nie zgadza, ale na wszelkie sposoby próbują się racjonalizować, że ale to na pewno nie to przecież.
To
jakaś
nie.
Tam ciocia Zosia miała tak samo, też chodziła po drzewach, kopała piłkę, a patrzcie, jaka piękna kobieta z niej wyrosła. I takie jest niedopuszczanie do siebie, takie boksowanie się z samym sobą, żeby się przekonać, że to dziecko jednak będzie, jak to się mówi w cudzysłowie, normalne, tak? Dla niektórych to jest też potężne wyzwanie przyznać się przed samym sobą, że dziecko jest nietypowe.
Że jest inne.
Że jest inne, że jest nie takie jak wszyscy w klasie, powiedzmy.
Czyli... No bo nie takie jak sobie zakładaliśmy, tak? No bo tak. Jednak to jest taki temat wśród rodziców, tej tak zwanej, bardzo w cudzysłowie to pokazuje, żałoby, bo to nie ma nic wspólnego z żałobą i to jest moim zdaniem nawet obraźliwe wobec osób, które naprawdę przechodzą żałobę. Ale rodzice mówią o takiej swoistej żałobie po wizji dziecka, jakie mieli w głowie. Bo to dziecko żyje, to dziecko się nie zmieniło nic. To dziecko dojrzewa, dorasta, rozwija się, odkrywa swoją tożsamość płciową, ale czasem ten coming out burzy te wyobrażenie rodzica o tym dziecku i ta cała przyszłość, która miała być przed nami. Tutaj jest jeszcze nawet też ten temat, pociągnę trochę tego, że nie zauważyłam. To jest też dosyć charakterystyczne w przypadku transpłciowych chłopców, bo też w naszej kulturze jest tak, że małe dziewczynki mogą wszystko, mogą biegać po drzewach, to jest nawet cool, nie? Mogą się bawić męskimi zabawkami, samochodzikami, wszyscy się z tego cieszymy, nie zwracamy uwagi. Trochę myślę, że też dajemy dzięki temu większe pole do takiego normalnego rozwoju dziecku. Natomiast spora część jakaś rodziców, którzy mają transpłciowe córki, doskonale pamięta ten wtorek, kiedy to dziecko założyło buta mamy, albo kiedy korale do przedszkola. Więc to jest kwestia bardzo też kulturowa, taka, na co zwracamy uwagę po prostu.
Myślę, że szybki screening w głowie robię. I rzeczywiście to jest tak, że jak pamiętam kiedyś taką bliską mi rodzinę, gdzie 5-latek to był, cis dziecko, już dzisiaj dorosłe, bardzo chciał lalki. Lalki po prostu, do zabawy. I my tam mieliśmy taką sztamę i te lalki rzeczywiście w jakiejś okazji dostał. To nie byli zadowoleni rodzice. No, coś w tym jest.
Tak, to jest takie mocno kulturowe i to też myślę, że to nawet widać trochę, może po statystykach to mniej, bo te statystyki są żadne, w sensie nie mamy ich, ale czasem ludziom się wydaje, że jest więcej transpłciowych chłopaków czy mężczyzn niż transpłciowych kobiet. Ale my tego nie wiemy tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście to nasze kulturowe przyzwolenie i to, że no, bycie w ogóle chłopakiem jest cool i wiadomo, że to jest ten taki wyższy level w społeczeństwie, to na pewno ma odbicie w tym, czy transpłciowa kobieta będzie mówić, że jest osobą transpłciową, czy nie będzie mówić. To jest takie zjawisko też dosyć charakterystyczne.
No tak, jest też ta presja na te osoby, które się urodziły w chłopięcym ciele, żeby się... Jest coś takiego jak to podprogowe, ciągłe sączenie do tych młodych umysłów, żeby się sprawdzały jako mężczyźni, że tutaj musisz kopać piłkę, musisz być taki siaki, bo prawdziwy mężczyzna to coś i to dziecko rzeczywiście może czuć, że ta wizja jego jako mężczyzny jest nieprawdziwa, ale próbuje do niej dorosnąć przez to, że gdzieś tam ze wszystkich stron po prostu to jest tak wciskane.
Nie udało mi się, ale też myślę, że nie podjęłabym się w podcaście rozmowy z osobą, która jest jeszcze dzieckiem albo bardzo młodą osobą na drodze do tranzycji. Stąd zapytam was, z twojego doświadczenia Maciek i z twojego też maminego doświadczenia Ewelina, ale też jakby wierzę, że będziesz trochę tubą tego, co tam na tej waszej grupie się dzieje. Jak pomóc dziecku, które wyobrażam sobie, że może być rozdarte na początku właśnie kształtowania się, pojmowania tej swojej tożsamości płciowej, kiedy zaczyna mu się wydawać, że no niekoniecznie ona jest zgodna z tym, co biologia dała. Co zrobić?
Tu najważniejsze jest wsparcie dla dziecka, czas, otwartość i pozwolenie dziecku na dojrzewanie, dojastanie w zgodzie z jego potrzebami. To nie jest tak, że każde dziecko transpłciowe robi coming out i od jutra mówi to potrzebuje. To wszystko wymaga czasu. Każde dziecko będzie potrzebować czegoś innego, albo może potrzebować czegoś innego, ale też potrzebuje czasu na to, żeby to się działo czasem powoli, wolniej niż ci rodzice by chcieli już do działania zacząć, więc to jest ważne na pewno, żeby powiedzieć dziecku, okej, masz prawo szukać, no bo jeśli nie wtedy, to kiedy? No, skoro tożsamość płciowa w nim się budzi teraz, to znaczy, że tak ma być, no po prostu. I to jest ważne, żeby pozwolić dziecku, dzieci czasem mają takie poczucie, że szybko muszą się określić, że muszą szybko już powiedzieć, jaką ja tą etykietkę będę mieć. A to nie zawsze jest takie proste. Czasem dziecko powie, jestem transpłciowym, nie wiem, chłopakiem, a za 3 miesiące może bardziej jakby niebinarnym, czy niebinarną osobą. Ważne jest to, żeby powiedzieć dziecku, jestem obok, jak mogę pomóc, pomogę. Przyznać się, jeśli nie mamy wiedzy na temat transpłciowości, że nie wiemy, że się dowiemy, bo to też jest ważne, żeby nie ściemniać i nie wymyślać jakichś historii, że po 18 roku życia coś tam, bo to są takie bzdury, które nie są pomocne. Ważne jest to, żeby uszanować tą godność tego młodego człowieka i to jest takie może grube słowo, ale wydaje mi się kluczowe, że ten młody człowiek się rozwija, odkrywa między innymi swoją tożsamość płciową, musi mu dać czas, przestrzeń, być obok i w razie czego czasem tylko wysłuchać i to już będzie naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim pozwolić mu rozwijać się w zgodzie ze sobą.
Maciek?
Ja się zgadzam z tym, co powiedziała Ewelina. Właściwie wszystko zostało powiedziane, co powinno być powiedziane. Z mojej strony powiem tylko jeszcze, że na pewno złym zachowaniem w przypadku dziecka transpłciowego jest stwarzanie jakiejkolwiek presji, bo może nam się wydawać, że my jako rodzice jesteśmy super tolerancyjni, więc chcemy, żeby to dziecko jak najszybciej do pewnych rzeczy dojrzało i tak jak mówiła Ewelina, się samo określiło i natychmiast zaczęło funkcjonować tak jakby po tej drugiej stronie. A rzeczywiście ten pośpiech, co nagle to po diable, wiadomo. Ten pośpiech jest wzorem takiego zdrowego rozwoju w ogóle w jakąkolwiek stronę. Więc trzeba dziecku na pewno dać czas, być cierpliwym wobec niego, cierpliwie przyglądać się temu, co się dzieje z tym dzieckiem, jak to dziecko dochodzi do samego siebie, bo przecież tożsamość płciowa to jest taka podróż nasza wewnętrzna. To nie jest tak, że my się rodzimy, my jesteśmy niemowlętami i od razu wiemy wszystko o sobie, tak? A ja zostanę filozofem i będę coś tam ten, a ja będę muzykiem. Tak nie ma i tak samo nie ma z tożsamością płciową, że wszystko się wie natychmiast, więc cierpliwie patrzeć na to dziecko, cierpliwie mu towarzyszyć, dawać mu czas. Czas jest najlepszym lekarstwem pod tym względem i nie oceniać. Oczywiście są rodzice mniej tolerancyjni, są bardziej tolerancyjni. Jeżeli znajdziemy w sobie jako rodzice taką nutę niechęci, czy jakiegoś nawet obrzydzenia, bo to się też zdarza, to próbować z tym jakoś racjonalnie walczyć, coś poczytać, doedukować się, pomyśleć, może ja nie mam racji, może powinienem stanąć w tym wszystkim z boku i dać dziecku być sobą, dochodzić do siebie jego własną drogą, a nie drogą moich wyobrażeń. Czyli no, brak presji, cierpliwość, takie doedukowywanie się na ten temat. No i otwartość, tak? Ta otwartość jest najważniejsza. Że nie moje ma tu być, bo to nie jest moje życie. To jest życie odrębnego człowieka, który teraz się jakby staje kimś.
Ja bym jeszcze dodała jedną rzecz, która moim zdaniem też jest bardzo istotna. Zwłaszcza jeżeli mamy na przykład jedno dziecko i ono jest akurat transpłciowe albo kwestionuje swoją płeć i jeszcze nie wiemy, czy jest transpłciowe, bo ono na przykład też tego nie wie. To żeby też pamiętać, że dziecko jest jeszcze na przykład nastolatkiem, że to nie wszystko się kręci wokół transpłciowości i żebyśmy nie transowali całą dobę teraz.
Mhm. Absolutnie.
To jest mega ważne.
Absolutnie. Nie, tak.
Bo to dziecko poza tym może rysować, lubić piłkę, to nie wszystko się będzie od tego momentu kręcić wokół transowania. Mój syn mi kiedyś tak powiedział, że bo oni myślą, że my siedzimy w pokojach i transujemy całą dobę. I rodzice czasami transują całą dobę. To jest ważne, że nie możemy mówić dziecku, że transpłciowość jest normalna, to jest w ogóle zwykła rzecz, a jednocześnie całą dobę siedzi w książkach o transpłciowości, bo to jest trochę niespójne. No, albo jest normalne, albo nie jest normalne. Nie?
Tak,
no to jak jest normalne, no to nie siedzimy całą dobę i nie robimy doktoratu z transpłciowości.
Czego jeszcze nie robić?
Łatwiej powiedzieć, co robić. Słuchać. No to jest takie clue, które moim zdaniem jest najważniejsze. I nie wybiegać za bardzo w przyszłość. O, jakbyśmy szukali, czego nie robić, to nie wybiegać w przyszłość, nie kombinować, co będzie kiedyś tam i jak to dziecko kiedyś tam, bo to dziecko jest tu i teraz. To dziecko ma swoją teraźniejszość, ma przeszłość. Ta przeszłość buduje przyszłość i to nie ma co ukrywać, że dzieci tylko mają przyszłość przed sobą i w tę stronę tylko skierować oczy. Tu i teraz się zatrzymać i posłuchać i być obok. To jest najtrudniejsze. Rodzice czasem myślą, że strasznie trudno będzie, bo trzeba to. To jest dużo łatwiejsze niż być obok. Słuchać, być gotowym na rozmowę.
To ja jeszcze od siebie coś dodam, bo zapytałaś, co robić jeszcze. Rodzice bardzo często się boją, że operacje i leczenie będą miały straszne konsekwencje dla ciał ich dzieci. I jeżeli ma się pod ręką kogoś takiego jak ja, to można po prostu odważyć się i zapytać, czy ja naprawdę mam marskość wątroby, raka wątroby, milion różnych strasznych chorób, demencje.
A dlaczego miałbyś to mieć?
No bo są takie lęki, że hormony męskie powodują uszkodzenie wątroby. Raki. Czy po operacjach mam pokaleczone ciało? Czy to ciało jest strasznie zdeformowane? Bo wiadomo, że są strony takie trochę hejterskie wobec osób transpłciowych, na których bez przerwy osoby prowadzące zamieszczają zdjęcia jakichś pokaleczonych ciał, żeby powiedzieć, że wasze dzieci robią sobie krzywdę. Jeżeli rodzice będą mieli nieszczęście trafić tylko i wyłącznie na takie strony, to znając grupę taką jak Ewelina, mogą mnie zapytać, albo kogoś takiego jak ja, niekoniecznie mnie. I ja im wtedy powiem, że ja nie mam pokaleczonego ciała. Nie mam straszliwych blizn wzdłuż i wszerz, po prostu wszędzie. Nie jestem takim, jak się nazywa, Frankensteinem, tak? Nie jestem Frankensteinem. Mam bardzo dobre wyniki badań, bardzo dobrą morfologię. Przecież biorę hormony męskie już od ponad 30 lat, 30 paru i nic mi one nie zrobiły, żadnej krzywdy. Także pytać tych, którzy przeszli przez tą drogę też i szukać u nich jakiejś rady, jakiegoś rozwiązania swoich dylematów, jeżeli ma się takie lęki właśnie a propos przyszłości dziecka, czy ono sobie nie poniszczy ciała, czy nie poniszczy sobie morfologii, znaczy wszystkiego, tak, i psychiki.
Psychiki. To jest to. Czego jeszcze się boją rodzice?
Na pewno wśród nastoletnich dzieci i młodszych, no to jest ten temat, że rodzice biorą odpowiedzialność za pewne rzeczy, których się podejmują, jakieś, no właśnie, czy leczenie hormonalne, czy operacje. No tutaj powiedzmy nie ma takiego wielkiego portfolio w tych operacjach, bo to tak powiedziałam w liczbie mnogiej, jakby tutaj przed 18 rokiem życia można było wiele zrobić. No ale boją się na pewno tej odpowiedzialności, że to oni biorą ten ciężar, a co będzie, jak się odmieni? No to jest taki lęk u rodziców, który jest dosyć powszechny. Natomiast jak rodzice widzą, że kiedy zaczynają dziecku towarzyszyć w procesie tranzycji, cokolwiek by to nie znaczyło, bo to też dla każdego będzie znaczyć co innego, to te lęki maleją. To jednak na pewno wielu rodziców i to jak nie przeważająca część, mówi ogólnie o polepszeniu relacji z własnym dzieckiem przede wszystkim. O, już nie mówiąc o tym, że ja na przykład, no to ja jestem miliard lat mądrzejsza, otwarta i spokojniejsza i to taki trochę slogan, że coming out mojego syna był najpiękniejszym dniem w moim życiu. No ale tak było po prostu. Wtedy jak się teoretycznie, patrząc z boku, rozwalił świat, no to mi się zaczął układać tak naprawdę, więc no ja jestem absolutnie, nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak dzisiaj, po tym tym 4-letnim towarzyszeniu mojemu synowi. Ja jako osoba w ogóle jestem w innym świecie. W ogóle dla mnie to jest niesamowite. To trochę jest, tak powiem, off topic, ale temat transpłciowości mi osobiście otworzył furtkę na w ogóle różnorodność w świecie, o której nie miałam pojęcia. Dla mnie to jest takie trochę fascynujące, ale nie w jakimś niezdrowym takim sensie, tylko w ogóle jak ten świat jest, jak my o nim mało wiemy.
Jak jest bardzo bogaty i różnorodny.
Tak, to jest fascynujące.
Ja się z tym bardzo, bardzo zgodzę.
To ja jeszcze od siebie dodam, że moja siostra, z którą często rozmawiamy o tym i która zna tą historię przecież od wielu, wielu dekad, często mi powtarza, że Maciek, kiedy ja zrozumiałem, że ta tranzycja to było coś dobrego dla ciebie, bo ty zacząłeś być szczęśliwy, ty się zacząłeś uśmiechać, ty zacząłeś żyć, wychodzić do ludzi. I ona zauważyła, że ta tranzycja to było dla mnie jak narodziny, tak? Nie jak pogrzeb, nie jak coś, za czym trzeba przechodzić żałobę, o czym wcześniej mówiliśmy, tylko właśnie jak narodziny. Ale druga historia z zupełnie innego brzegu jest taka, że jeżeli rodzic zobaczy, że dziecko transpłciowe, które jest już w jakimś procesie, gdzieś tam jest smutne, siedzi w kącie, to trzeba też koniecznie pamiętać o tym, że świat jest niesamowicie barwnym miejscem i można być smutnym dlatego, że idol nagrał fatalną piosenkę, albo nauczyciel w szkole zrobił coś złego, albo pokłóciliśmy się z kumplem i to, że osoba transpłciowa nagle jest smutna, to nie znaczy, że ta tranzycja była niepotrzebna, że to był jakiś błąd. Mnie to też lekarz powiedział w momencie, kiedy przeszedłem już całą diagnostykę, stanąłem przed komisją lekarską, która zaświadczyła o moim prawie do podjęcia leczenia hormonalnego i potem operacyjnego i potem zmiany dokumentów. Powiedział mi, panie Maćku, ale to nie jest tak, że ta tranzycja sprawi, że pan będzie całe życie chodził z uśmiechem na twarzy i będzie pan po prostu w takiej euforii wielkiej. Życie jest życiem. Przyjdzie praca zawodowa, stresy z szefem i tak dalej. O tym też rodzice muszą pamiętać, że jeżeli to transpłciowe dziecko jest czasami smutne, to to nie jest tak, że to dziecko jest tylko transem i niczym więcej. Świat tego dziecka składa się z miliona rzeczy. I można być smutnym naprawdę z miliona różnych powodów, a nie dlatego, że tranzycja się nie udała. To jest bardzo ważne. Ja bym chciał to zawsze, kiedy mam sposobność, chciałbym to podkreślać.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj też w tej rozmowie skupiamy się na takim bardzo wąskim elemencie, bardzo specyficznym elemencie. Mówimy o poszukiwaniu tożsamości płciowej i jedynie w osobie, która jest milionem innych rzeczy.
Tak.
Więc no, to na pewno jest bardzo istotne. Myślę, że pod koniec chciałabym trochę edukacji Ewelina wpuścić tutaj do towarzystwa, które będzie nas słuchało. Właśnie. Czy są rzeczy, których nie mówić? Jest język, którego nie powinniśmy używać? Wiem, że Maciej mówił na początku, że on stare książki, transseksualista, jeszcze przechodzi i okej. Ja jak słyszę od młodego pokolenia, jakbym nie daj Bóg, czy bogini użyła tego transseksualista?
Ja po prostu zaczynałem swoją drogę, kiedy nie było innego,
tak,
określenia,
nie było innego określenia
i to stąd gdzieś tam funkcjonowało.
Znaczy, to jest tak, że to jest bardzo indywidualne i to właśnie od tego zaczęliśmy, że jak młoda osoba usłyszy, że ktoś powie transseksualny, no to jedna osoba na to nie zwróci uwagi, tylko powie, a czytali stare książki, drugą to oburzy. To jest też tak trochę jak dzisiaj wiem coraz więcej o osobach niebinarnych, i czasem osoba niebinarna mówi, że ona nie jest osobą transpłciową, a czasem mówi, że jestem osobą transpłciową, niebinarną. Więc jakby te nazwy, ważne jest, żebyśmy mówili takim, używali takich nazw, mówili takim językiem, jak dana osoba sobie życzy.
Czyli trzeba zapytać.
Czyli trzeba zapytać, no bo najczęściej nie wiemy, to hej, jak się mam do ciebie zwracać, jest absolutnie bardzo okej. Okay. Jeżeli ktoś mówi, że mam na imię Alex, no to jakby jest prosta sprawa. No to znaczy, że proszę się do mnie zwracać imieniem Alex i nie dochodzić do, a dlaczego Alex, a jakie masz imię w dokumentach, bo to jakby osoby ci z płciowej nie pytamy o takie rzeczy, prawda? Jak ktoś mówi, nie wiem, ja mówię, że mam na imię Ewelina, to się nikt nie pyta, a czemu Ewelina? Nie mam pojęcia. A co mam w dokumentach? Więc to jest ważne, żeby jak nie wiemy, to pytać. Tutaj nie ma żadnych, mi się wydaje, takich jakichś ekstra porad, bo nie wiem, no nikogo nie pytamy o to, jakie operacje miał, czy ma w dokumentach zmienione, czy ma niezmienione, bo to są takie pytania, które chyba w ogóle nie zadajemy ludziom. To tak trochę do siebie można odnieść, jakie pytania byśmy chcieli usłyszeć. Na pewno ważne jest to, i to jest warte podkreślenia, że osoba transpłciowa jest osobą transpłciową, ale ona nie jest ekspertem do spraw transpłciowości, tak, w tym sensie, że ona ma obowiązek edukacji wszystkich. Mhm. Osoba transpłciowa jest zwykłą osobą. Mhm. Najpierw jest osoba, potem jest transpłciowa. I ona może nie mieć wcale ochoty, potrzeby, ani nawet czasami wiedzy. Też osoba transpłciowa może nie mieć wiedzy, bo na przykład jak ja noszę okulary i ktoś się mnie spyta o moją wadę wzroku, to ja bardzo mało wiem. Ja tylko wiem, że noszę okulary, a nie do końca nawet pamiętam, ile mam dioptrii. Osoba transpłciowa nie musi mieć wiedzy na temat transpłciowości, tak jak rodzic dziecka transpłciowego też nie musi mieć wiedzy na temat transpłciowości. Od tego są albo specjaliści, albo osoby, które są osobami transpłciowymi i one się wypowiadają w swoim własnym imieniu. Więc bardzo ważne jest to, żeby znowu nie transować tych osób, dać im być po prostu osobą. Nie zamykać tego tylko w transpłciowości.
Tak, my absolutnie nie jesteśmy ekspertami od transpłciowości i nie jesteśmy też osobami, które, tak jak już mówiła Ewelina, i to jest ważne, żeby to podkreślić, które bez przerwy tylko i wyłącznie o tym mówią, myślą i tak dalej. Nie, jeżeli tydzień ma 7 dni, to ja przez 6 dni i 22 godziny w ogóle o tym nie myślę, tak? Czasami zdarza mi się pomyśleć, bo coś tam, muszę iść po leki czy coś, tak? Natomiast to nie jest temat, którym ja żyję, którym ja chcę gdzieś bez przerwy inspirować społeczeństwo, czy bez przerwy spotykam się ze znajomymi i tylko to pogadajmy teraz o mojej transpłciowości. Czy na przykład spotykam się z przyjacielem serdecznym, też facetem trans, który przechodził ze mną tranzycję pod koniec lat 80. i my w ogóle nie rozmawiamy o tej transpłciowości.
No myślę, że macie inne tematy.
W ogóle rozmawiamy o muzyce, o książkach, o filozofii, o różnych takich rzeczach. W ogóle o tym nie. Także to nie jest tak, że my jesteśmy ekspertami, że wszystko wiemy, że kręcimy się tylko wokół tego. Nie powinno się też nas pytać o operację, tak? Tak jak powiedziała Ewelina, bo operacja to jest prywatna sprawa każdego człowieka. Ja kiedyś kogoś poznałem, znałem tą osobę dosyć długo, w końcu się przyznałem, kim jestem i pierwsze pytanie, jakie usłyszałem, to masz już tam na dole tego ptaka i tak dalej, jak ci go zrobili? Okej, ja powiedziałem, że mam, ale nie chcę o tym rozmawiać, no bo co to jest w ogóle za pytanie? I co ja mam teraz powiedzieć? U jakiego lekarza, w jakim szpitalu, jakiej długości? No przecież normalnych ludzi się to nie pyta.
No przede wszystkim jakiej długości, no chyba. Tak.
Normalnych ludzi się...
Przepraszam, mam nadzieję, że się nie uraziła.
Jest, nie, to jest, wiesz, to jest krępujące i głupie nazwijmy
no jest
to tak
bardzo
pytanie.
Głupie.
Ale rozumiem, że osoba, która jej zadaje z dobrej woli, bo chciała pokazać, że jest taka, nie wiem, może otwarta czy coś.
Myślę, że tak. Jakby może... mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Osoby non-stop uczącej się i też bardzo otwarcie mówiącej o tym, że bardzo wielu rzeczy nie wiem i chętnie się uczę. Ja dzisiaj już wiem, żeby takich pytań, jak teraz zaprezentowałeś, nie zadawać, nie robić komentarza. No jednak dead name też pewnie nie używać i różnych innych rzeczy. To są takie bardzo podstawowe rzeczy, o których ja się nauczyłam, musiałam się nauczyć. Ale wydaje mi się, że to jest tak jak z każdą różnorodnością, nie tylko w tym konkretnym zakresie. Często tą właśnie otwartość, mam wrażenie, że ludzie próbują manifestować poprzez zadawanie pytań dotyczących tego konkretnego tematu. Na przykład mnie bardzo często ludzie pytają o zdrowie psychiczne, bo wiedzą, że ja głośno mówię, że choruję na depresję, mam ADHD, spektrum autyzmu, Bóg wie co tam jeszcze. Więc wchodzą ze mną właśnie w takie bardzo głębokie tematy, niekoniecznie wygodne. Natomiast no, ja tam swoją edukacyjną rzecz robię. Natomiast później rozmawiamy o tym. Ja to biorę za dobrą kartę, ale mogę sobie wyobrazić, że to jest niewygodne i niefajne. I już jak któryś raz to z kolei słyszysz, to masz ochotę po prostu tam pewnie położyć pawian albo powiedzieć wpierdalaj, bo w ogóle nie pytaj mnie już o to, co ja tam mam. Powiedzcie mi na koniec, czego życzycie takim młodym ludziom, którzy szukają siebie, są w takim momencie.
Ja im życzę dobrych ludzi wokół. Dobrych, otwartych, nieoceniających, bo najgorzej jest spotkać kogoś, kto z góry wie lepiej wszystko, tak? Jest ekspertem od transpłciowości, chociaż słyszał o tym zjawisku tylko z Facebooka, z jakichś komentarzy i to hejterskich. Nie, to życzę tym młodym ludziom, żeby spotykali wyłącznie otwarte i skłonne do samoedukacji osoby, tak?
Tak, ja też jakby absolutnie życzę, żeby... No chciałabym, żeby te osoby miały wokół siebie naprawdę dobre, wspierające osoby i żeby bardzo jakby wierzyły w siebie, bo rzeczywiście takie... Ale to też pewnie zależy właśnie od tych osób wokół, że jeżeli taka młoda osoba... No ja tak mówię cały czas młode osoby, bo się młodymi osobami zajmuję. Jeśli taka młoda osoba usłyszy, jesteś transpłciowy, okej, jesteś okej, to na tym można budować naprawdę na zwykłe życie.
Dla mnie najlepszą rzeczą, z jaką mogę się spotkać ze strony innych ludzi, to jest to, że no powiedzmy, że już komuś tam mówię z jakiegoś powodu, że jestem po tranzycji, a ktoś mówi, dobra, okej, to pogadajmy na inny temat. To jest dla mnie idealna sprawa, że ta osoba nie zaczyna gdzieś tam drążyć, dziwować, wiesz, nagle patrzeć na mnie jak, o, takie zjawisko. Kiedyś tam oczywiście możemy o tym porozmawiać, ale żeby... Właśnie nie było robienia wokół tego takiej sensacji, takiego nagle punktu, wokół którego się wszystko kręci, tylko spoko, słuchajcie, toleruję, akceptuję, pogadajmy teraz już o tym, o czym mieliśmy pogadać. To jest fajne, ja to lubię. Może nie każdy to lubi, ale ja to lubię akurat.
Myślę, że to bardzo ważne. Więc moi drodzy słuchający, mimo tego, że spotkaliśmy się dzisiaj w bardzo wąsko wyspecjalizowanym odcinku, bo o to chodziło, to pamiętajmy codziennie, zawsze, że jesteśmy ludźmi w całości, zintegrowanymi ze sobą i z różnymi swoimi przywarami, cechami, potrzebami, zachciankami, zainteresowaniami i definiuje nas 1 500 000 rzeczy. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.